10:08 i 20 sekund dokładnie, poniedziałek, a więc pora na program Ludzie i Pieniądze. W studio Radia Gdańska Małgorzata Tobiszewska, pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw rynku pracy, Alina Geniusz-Siuchnińska, przedsiębiorca, i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Zgodny chór na początek tygodnia. Znamy wybory we Francji, wyniki wyborów prezydenckich. Emmanuel Macron będzie prezydentem Republiki. Czy z punktu widzenia polskiej gospodarki, polskiego rynku pracy i relacji gospodarczych europejskich to dobra informacja dla naszego kraju, czy tak naprawdę obojętna?
To znaczy, no na pewno lepsza niż gdyby została Marine Le Pen, bo tutaj myślę, że rynek pracy by zdecydowanie ucierpiał. Zresztą były takie zapowiedzi, zwłaszcza dla Polaków, którzy jednak dość licznie też reprezentują tam Polskę i tam pracują. Więc zdecydowanie lepiej. Myślę, że dla polskiego rynku pracy i dla pracowników, którzy tam pracują, że jednak Macron. Natomiast ja tak się zastanawiam nad takim fenomenem trochę w Francji, bo w porównaniu z Polską to rzeczywiście tam bardzo dużo ludzi chodzi do zagłosować. W obecnej turze było ponad 60% i mówiono, że to mało. Natomiast u nas w Polsce...
Jak przekroczymy 50%,
tak,
to dużo, prawda?
Tak, to po prostu jest to wtedy powód do radości. Więc myślę, że tego powinniśmy się uczyć, takiej odpowiedzialności obywatelskiej, bo u nas tego niestety brakuje.
Pan Macron mówił w swojej kampanii o tym, że będzie chciał dalej wyrównywać prawo gospodarcze w Unii, tak, żeby było coraz więcej tych samych warunków. Dla mnie jako przedsiębiorcy to jest oczywiście bardzo ciekawe, ponieważ słyszymy o tym, że część firm wyprowadza się do innych krajów, szukając ciekawszych i łatwiejszych warunków pracy. Więc jestem po prostu ciekawa, jak to będzie, ale też pan Macron mówił o tym niezbyt chętnie, o osiedlaniu się firm francuskich w Polsce. No to z kolei byłoby dość nieprzyjemnym efektem tego wyboru. Natomiast ciekawi jesteśmy, co z tego dalej wyniknie.
A ja mam pytanie, czy politycy w dzisiejszym świecie są w stanie zablokować takie przenosiny fabryk? Bo wiadomo, o co chodzi. Chodzi o fabrykę sprzętu AGD, która z Francji przenosi się do Polski. Były tutaj ogromne emocje. Strajk we francuskiej miejscowości Amiens, skąd się przenosiły te zakłady. Ale czy tak naprawdę politycy mają cokolwiek do zrobienia, jeżeli duży koncern chce się przenieść tak naprawdę w jednym obszarze gospodarczym, bo razem jesteśmy w Unii? To chyba na szczęście politykom nic do tego.
Na szczęście nic do tego. Natomiast jeżeli by to było politycznie dla nich korzystne, to myślę, że mają również różnego rodzaju narzędzia, które mogą wykorzystać. Oczywiście nie pytanie, czy wykorzystają. Mianowicie mogą zachęcić tą firmę przecież, żeby została u nich, tak?
Mają instrumenty.
Mają instrumenty.
Mają i mogą i to robią. I tutaj jest bardzo wymowny przykład Fiata sprzed kilku lat, gdzie w Polsce, w polskich fabrykach, w Tychach szczególnie, które notują dużo lepsze wyniki finansowe i jakości i produktywności, to jednak przeniesiono do Włoch właśnie z powodów czysto politycznych. I Francuzi też nie są tutaj wyjątkiem. Ale wracając do Macrona, ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Gospodarka francuska z roku na rok ma coraz poważniejsze problemy. W ogóle sytuacja we Francji, i abstrahuję już od kwestii imigrantów, która też jest poważnym problemem, ale skupmy się na gospodarce i na rynku pracy. Francuska gospodarka ma coraz poważniejsze problemy i wymaga głębokich, gruntownych reform. A Macron nie jest człowiekiem, który te reformy... On chyba nawet nie jest tym zainteresowany, mimo jakichś tam deklaracji bardzo ogólnych. I w tym sensie to tak naprawdę konserwuje sytuację znowu na kilka lat i obawiam się, bo też się cieszę, że Le Pen nie wygrała. Chociażby patrząc na swój kredyt frankowy, to się bardzo korzystnie odbiło na wysokości raty, ale za kilka lat Le Pen może wygrać albo ktoś z tego nurtu, i ta rewolucja, bo w Francji właściwie to się chyba nie da reformować. Tam można przeprowadzić albo rewolucję, albo nic.
I to dość brutalną.
I obawiam się, że to jest tylko odsunięte w czasie.
Ale czy to oznacza, że tak naprawdę Francja teraz będzie, zabiegając retorycznie o tą wspólnotę europejską, będzie w jakiś sposób próbowała wznosić takie wewnętrzne, czasami nieformalne bariery, na przykład w stosunku do polskich firm? Bo wiadomo, że teoretycznie wszystko gra, ale potem wprowadzimy jakąś płacę minimalną, wprowadzimy obostrzenia administracyjne i tak naprawdę ten socjal-liberalizm Macrona może tak naprawdę w konkurencję w Unii uderzyć.
Ale nie ma czegoś takiego jak liberalizm Macrona. To tutaj
socjal-liberalizm.
To jest właśnie taki, to jest tak naprawdę nie wiadomo do końca, kim on jest. On był ministrem gospodarki, więc teoretycznie powinien się na ekonomii znać, ale z drugiej strony jest z takiego ruchu oddolnego, bardzo świeżego, który tak naprawdę nie wiadomo, jakie zaplecze za tym stoi. Czy on nie wygrał przypadkiem właśnie dlatego, że przeciwnikiem była Le Pen?
No i że po prostu poprzednicy w poprzedniej turze wyborów po prostu trochę się ich zdyskredytowano, więc...
Ja pamiętam, jak ogromne nadzieje wiązano z Sarkozym co do właśnie reform i nic się nie dzieje i Le Pen na tej fali ciągle rośnie i ona może urosnąć za kilka lat do takiej skali, że nikt jej nie zatrzyma.
Poza tym niedługo u nich są również wybory i tak naprawdę sam prezydent bez poparcia, no to właściwie on niewiele może zrobić, tak? Jeżeli jego partia nie zostanie tam odpowiednio wybrana i reprezentowana, no to przecież bez szans, tak? Będzie prezydent, który będzie mógł tylko sobie chcieć, natomiast niewiele będzie mógł zrobić.
A dla Polski, poza retoryką, ja myślę, że poza takim parciem, ciśnieniem na wchodzenie w strefę euro i werbalną taką polityką prowadzoną na forum Unii Europejskiej, niespecjalnie w relacjach Polski z Francją się coś zmieni.
Ja też jestem tego zdania, że właściwie trzeba poczekać, zobaczyć, co się wydarzy. To się będzie wydarzało powoli. To na pewno nie będzie jakaś wielka rewolucja. Także czekajmy spokojnie, patrzmy.
Bądźmy dobrej myśli.
Bądźmy oczywiście dobrej myśli. Natomiast co do roli rządów czy samorządów, to na pewno trudno im jest przekonać kogoś, żeby gdzieś nie szedł. Natomiast samorządy i rządy mają dosyć dużą rolę w przyciąganiu inwestycji. I to jest, myślę, ciekawy wątek. Też wyzwanie nie tylko dla pana Macrona, ale dla wszystkich władz i w Polsce, i samorządowych, i miejskich. Co więcej, u nas to chyba ten atut taki przyciągania różnych inwestycji. Powoli stajemy się trochę taką ofiarą właśnie tego sukcesu, bo zaczyna nam brakować pracowników do tych inwestycji, które tu przychodzą.
No i mówimy teraz publicznie, że łatwiej i lepiej ściągać inwestycje na Pomorze niż do Francji, czyli bardzo ciekawe czasy i chyba bardzo dobre dla nas. Ja przypomnę, w naszym studiu Małgorzata Tobiszewska, Alina Geniusz i Marek Lewandowski, a my do dyskusji wrócimy za kilka minut. Wracamy w Radiu Gdańsk do rozmowy o problemach gospodarczych. Przypomnę, w naszym studio Alina Geniusz-Siuchnińska, Marek Lewandowski i Małgorzata Tobiszewska. Tutaj Alina Geniusz powiedziała przed chwilą, że skutkiem sukcesu inwestycyjnego na Pomorzu jest także to, taka trochę negatywne zjawisko, że coraz trudniej znaleźć pracownika. Ale jest bardzo ciekawy raport, który pokazuje, że polski bezrobotny jest trwale bezrobotny. Z jednej strony, jak porównujemy właśnie z państwami Europy Zachodniej, tam pracę zmienia się w ciągu 3 tygodni, 4 tygodni, można to zorganizować, można znaleźć nowe miejsce pracy, a w Polsce przeciętny bezrobotny szuka tej pracy około roku. I teraz jest pytanie, czy jest tak niska motywacja tych osób, które mają szukać pracy, czy jednak ten rynek nie jest tak do końca rynkiem pracownika, a może są jakiegoś innego typu bariery, które nie pozwalają szybko zmieniać pracę, a może tak naprawdę są branże, gdzie to bezrobocie trwa rzeczywiście 2-3 tygodnie, a są branże, gdzie trwa 2 lata. Jak państwo sądzicie?
No cóż, rzeczywiście niektórzy szukają pracy dosyć długo i namiętnie. Natomiast to wynika też z tego, że mamy dosyć niskie bezrobocie. I musimy mieć też świadomość tego, że nie wszyscy chcą pracować. O tym może się nie mówi, tak, ale no nie wszyscy są do zatrudnienia, tak? Nie są osobami, które szukają pracy.
Przepraszam, wpadnę w słowo. Socjologowie oceniają, że w takim społeczeństwie jak nasze około 6-7% osób nie jest realnie zainteresowanych tym, żeby pracować.
No właśnie.
To odpowiada naszej stopie bezrobocia?
No właśnie. Więc słuchajcie, to jest tak, że rzeczywiście nie wszyscy chcą znaleźć zatrudnienie. taka historia, która mnie spotkała, ponieważ ja też pracuję przy różnych takich projektach związanych z zatrudnianiem osób i bezrobotnych, i menadżerów różnego typu, gdzie jeden z uczestników rekrutacji powiedział wprost, no tak, ale ja tak legalnie to nie mogę pracować. I on mówi, no ale tutaj w ramach tego projektu, no to jest
tylko koniecznie.
Tak, efektem projektu jest, no to być może pan nie powinien przyjść do tego projektu, tak, bo no, tutaj efektem projektu jest zatrudnienie. Naszym celem jest, żeby pan znalazł pracę. No pan mówi, no ale dobrze, to ja może powiem, o co mi chodzi. Otóż ja mam takie zadłużenie, że po prostu nie mogę podjąć legalnej pracy. Ponieważ moje zadłużenie wynika, no wie pani, no alimenty, tak? No to takie alimentacyjne. Przyznam szczerze, że nie wiedziałam, jak się zachować, bo według mnie to powiedział mi w ten sposób, okej, okay, no to wy wszyscy płaćcie na te moje dzieci, ale ja nie będę płacił, tak? I zagotowałam się wewnętrznie, bo to jest taka moja wewnętrzna niezgoda, natomiast zastanowiło mnie to, z jaką otwartością on mi o tym opowiedział.
Bez wstydu, prawda?
Bez wstydu. Dlatego, że on przez lata jest niezatrudnialny oficjalnie. On pracuje oczywiście, ale wszystko tak w ten sposób, żeby nie być zatrudnionym, czyli żeby tych alimentów nie płacić. I dziwi mnie przyzwolenie też na to, bo takie społeczne. Przecież my płacimy te alimenty za tego pana, tak? No nie, tak idzie z funduszu alimentacyjnego. I jednak przez cały czas gdzieś to się tak dzieje.
W ramach 13 zł i nie kombinuj akcji, którą prowadzimy wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy, jest bardzo dużo zgłoszeń, gdzie pracodawcy czy zleceniodawcy nie dają umów. A więc ciągle mamy poważny problem z szarą strefą i ona jest dwustronna. Z jednej strony ze względu na regiony, bo to trzeba bardzo zregionalizować w Polsce. Nie ma wyboru i ludzie podejmują to, co jest i przedsiębiorcy to wykorzystują. Ale też z drugiej strony są właśnie pracownicy czy zleceniodawcy,
którzy optymalizują kwotę netto, tak?
Nie chcą w ten sposób funkcjonować. Też jest duży problem z agencjami pracy tymczasowej, które w pewnym sensie konserwują tymczasowość, czy trzymają bardzo sporą grupę pracowników poza rynkiem pracy. Bo to z jednej strony miały być instytucje rynku pracy, które miały wprowadzać na rynek trwale bezrobotnych, ale z drugiej strony z powodu różnych luk w prawie, które teraz staramy się odkręcić i doprowadzić do nowelizacji, przerzucając pracownika z jednej agencji do drugiej, on ciągle pracuje od tego samego pracodawcy, użytkownika, jest tak naprawdę na wiecznej tymczasowości i bardzo często też w tle jest praca na czarno, dlatego że jak się kończą te okresy przewidziane w ustawie, ci pracownicy często gdzieś tam zostają w różny sposób nieformalnie zatrudniani. Także ja bym spojrzał na to. Bardzo wielu po prostu albo nie jest zainteresowanych legalną pracą, albo nie ma takiej możliwości ze względu na realia panujące w różnych regionach naszej gospodarki.
Według tego badania gotowość do podjęcia pracy wyraziło zaledwie 49% bezrobotnych, tak? Czyli tylko
połowa.
Połowa, tak? Natomiast jest to dwukrotnie niż, jak gdyby to jest o dwa razy więcej, przepraszam, bo tutaj mówię o bezrobotnych, którzy chcieli podjąć gotowość, mieli gotowość
natychmiastowego podjęcia pracy.
Tak. I to jest dwukrotnie wyższe niż poprzednio.
Czyli no jest jeszcze jeden wynik badania, o którym musimy pamiętać i to są badania psychiatryczne czy psychologiczne, pokazujące, że trwale bezrobotnym tak zmienia się psychika, że mają ogromną blokadę w podjęciu pracy.
Oni nie widzą siebie w pracy.
I tutaj jest ogromna rola i właśnie takich instytucji, agencje pracy tymczasowej, ale też urzędy pracy i to prowadzenie, to wprowadzanie na rynek, ta pomoc taka czasami też
psychologiczna,
terapia wręcz niezbędna, żeby on na ten rynek pracy wrócił. Na to też musimy zwracać uwagę i o tym pamiętać.
Ja bym chciała powiedzieć o dwóch aspektach. Pierwszy to jest taki, że rzeczywiście z jednej strony no jest ta część osób, które aż boją się, tak? Obawiają się podjęcia pracy. A z drugiej strony, ponieważ ja się zajmuję marketingiem rekrutacyjnym, jest takie nowe pojęcie, to naprawdę nieźle firmy niektóre muszą się natańczyć, aby pozyskać pracownika, który zechce u nich pracować. Jest to na razie branżowe, ale tych branż jest coraz więcej. I teraz część ludzi po prostu nie chce pracować za niskie płace. I to jest też jakiś problem do przewartościowania w firmach, do przemyślenia, jak to zrobić, żeby tych pracowników mieć i zadowolonych.
Był taki artykuł... Przepraszam, ta kwestia wynagrodzenia, to jest bardziej wymówka, czy tak naprawdę rzeczywiście za 2000 nie będę pracował, ale za 3,5 bym rozważył?
Ludzie potrafią liczyć. Jeżeli mają do dyspozycji czy jakieś zasiłki, czy innego rodzaju wsparcie.
Czy nawet innego rodzaju pracy lepiej płacą.
Czy gdzieś tam w perspektywie...
Ale i też możliwość emigracji coraz bardziej, to jest w naszych głowach się bardzo to przebudowało. Też. To nie jest już dla nas taka blokada jak kiedyś, nie?
Że teraz ludzie potrafią wyjechać.
Ja wam powiem tak. W Polsce nie brakuje pracowników. Problemem w Polsce jest produktywność, bo polscy pracownicy są wydajni, kreatywni, bardzo dobrze notowani, jak tylko przekroczą polską granicę. Natomiast problemem jest produktywność, czyli coś, co jest po stronie pracodawców, przedsiębiorców.
Czyli organizacja pracy.
Mówiąc inaczej, ten potencjał jest marnowany i dlatego te pensje nie rosną ze względu na tą blokadę. To wymaga inwestycji. Pracodawcy w końcu muszą zacząć inwestować, żeby ta produktywność rosła. I to jest problem.
I ta dyskusja pokazuje, jak blisko jest od bezrobocia do poziomu inwestycji, czyli jak blisko te zjawiska są ze sobą powiązane. A my do tego tematu wrócimy już za chwilę. Natomiast ja mam pytanie do słuchaczy Radia Gdańsk. Czy znacie państwo osoby w swoim otoczeniu, które... celowo nie podejmują legalnej pracy i jakie są motywy ich postępowania? Czy zarabiają na czarno, czy jakieś inne motywy decydują o tym, że nie chcą pójść do pracy? Przypomnę, studio Radia Gdańsk, Marek Lewandowski, Alina Geniusz i Małgorzata Tobiszewska. Wracamy do dyskusji na tematy gospodarcze w programie Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w naszym studio Alina Geniusz-Siuchnińska, Małgorzata Tobiszewska i Marek Lewandowski. Poziom bezrobocia w Polsce jest rekordowo niski, ale tak jak mówiliśmy przed przerwą, część bezrobotnych w taki bardzo długo poszukuje tego stałego zajęcia docelowego, nawet przez rok czasu. Ale pytanie, czy ten stan docelowo można jakoś zmienić? Jeżeli z badań wynika rzeczywiście, że połowa tej grupy bezrobotnych nie szuka pracy, jeżeli część tych bezrobotnych pracuje na czarno, czy w szarej strefie ewentualnie ma jakieś inne źródła dochodów, to czy tak naprawdę nie powinniśmy przyzwyczaić się do tego, że to bezrobocie na przykład poniżej tych 6,5 punktów procentowych nie spadnie i tak po prostu będzie?
Spadnie, nie spadnie, to się dzieje w tej chwili, dlatego że ta grupa trwale bezrobotnych, ona też się zmniejsza i to jest proces, który pewnie będzie trwał bardzo długo. To jest tak jak trenując na początku, przyrost formy i wyników jest skokowy i zachwycający, ale potem im człowiek jest lepszy, tym coraz trudniej osiągnąć kolejny etap i tak samo jest z bezrobociem. Im niżej będziemy spadali, tym niektóre zjawiska będą dłużej rozwiązywane, ale to jest coś absolutnie normalnego. Poprawa gospodarki, zwiększenie inwestycji, bardziej innowacyjna gospodarka. To będą te czynniki, które będą pomału zmieniać ten rynek pracy. I myślę, że też czeka nas jednak w jakiejś perspektywie powrót do Polski wielu pracujących w tej chwili w zachodniej Europie. Ale jeżeli uda się plan Morawieckiego, jeżeli ta innowacyjność gospodarki będzie rosła, to jestem optymistą tutaj. Polska ma ogromny potencjał.
Państwo napisaliście mnóstwo SMS-ów. Pytałem, dlaczego, czy znacie kogoś, kto nie pracuje i dlaczego nie pracuje. I tutaj na przykład SMS takiej treści. Kolega na studiach był kuratorem. Zapytał podopiecznych, czemu nie pracują. Najczęstsza odpowiedź, a po co? Mops mi da. Tak odpowiadali jego podopieczni. Ktoś inny pisze, że znajomy ma na karku komornika, więc praca po legalu nie wchodzi zupełnie w rachubę. Też mówi się, że czasami są źle dopasowane te świadczenia społeczne i w SMS-ie jest taka sytuacja opisana. Niektórym takim osobom wystarczy tylko doraźny zarobek na papierosy, prąd i alkohol. Nawet nie próbują polepszyć sobie statusu, a od czasu do czasu łapią takie zupełnie przygodne prace, zbierając grzyby lub jagody. I do tego zasiłek w Gdyni z gminy, napisała pani Marzena. Więc chyba się nauczyliśmy, czy część z nas nauczyła się żyć, powiedzmy to, minimalistycznie, albo rzeczywiście czerpiąc te dochody.
Myślę, że MOPS
z szarej
jest tylko,
strefy.
MOPS jest tylko drobnym elementem tej układanki. Jest jakąś formą ubezpieczenia możliwości korzystania z usług publicznych, na przykład służby zdrowia. Natomiast w tle jest jednak szare zatrudnienie, praca na czarno.
Ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że właśnie ta kotwica, że jestem bezpieczny, jest jedną z najistotniejszych. Tak? Znaczy ludzie cenią sobie taką stabilność, bezpieczeństwo i to, co powiedzieliśmy, potrafią liczyć. Dopóki doliczą się swego w swoim własnym, prywatnym portfelu, dopóty żadne apele im nie pomogą. Pytanie, co zrobić, czy utrudniać im życie, odbierając te poczucie stabilności, to oczywiście wiąże się z protestami. To jest na poziomie gminy, więc taki wójt czy burmistrz będzie się martwił o to, czy jego w ogóle później wybiorą, bo te osoby przecież ciągle mają prawo głosu.
No i musimy wejść w statystyki kryminalne też. No, jest spory jednak odsetek społeczeństwa, który gdzieś tam funkcjonuje właśnie nie do końca zgodnie z prawem. Oni też są beneficjentami MOPS-ów.
Ja bym w ogóle nie demonizowała wysokości tego bezrobocia. Jest naprawdę stosunkowo niskie. To jest rzecz naturalna.
Najniższe historycznie.
To jest rzecz naturalna, że w każdym społeczeństwie, nie tylko naszym polskim, jest grupa osób, która z jakiegoś powodu nie chce pracować. To mogą być różne przyczyny, mówiliśmy o tym. To może być właśnie to, co tutaj Alina powiedziała, że na przykład ludzie umieją liczyć, coś im się nie opłaca, więc być może te świadczenia takie są za wysokie, nie zachęcające, tak i zniechęcające do pracy, ale też jest też taka grupa osób, gdzie z pokolenia na pokolenie nie pracuje się. I tam rzeczywiście wyjście z takiej bezradności, to jest taka bezradność wyuczona, bo rodzice nie pracowali, dziadkowie nie pracowali, to dlaczego ja w ogóle nie potrafię
też dam sobie
pracować.
Radę, tak?
A z drugiej strony też miejmy świadomość, że w stosunku do rozwiniętych gospodarek to i tak jest stosunkowo wysokie bezrobocie.
No we Francji ponad 9% i pan Macron... No
ale Francja, o czym mówiliśmy, ona ma coraz poważniejsze problemy, zresztą Włochy też. I to jest ogromne zagrożenie Włochy, szczególnie dla strefy euro.
Prawda.
I to są też konsekwencje tego.
Tutaj bardzo dużo SMS-ów przychodzi i tłumaczenie jest takie, że ludzie pracują na czarno, bo nie mają zamiaru spłacać zaległych pożyczek, które próbuje ściągnąć komornik czy firma windykacyjna, więc tak naprawdę tu jest celowe poszukiwanie pracy w szarej strefie.
Ogromne zaległości alimentacyjne i o tym też wszyscy mówią. Zresztą w tym programie też parę tygodni temu mówiliśmy o tych
te zaległości alimentacyjne dochodzą do 12 miliardów złotych.
Ale za tym są konkretni ludzie, którzy nie chcą się ujawniać, którzy unikają płacenia.
No własne dzieci. No i właśnie tak. A natomiast my jako społeczeństwo za to płacimy. Mówmy to po prostu głośno. To nie jest tak,
i oficjalnie oni są bezrobotnymi, nie?
Najbardziej za to płacą te dzieci, płacą ich osamotnieni rodzice. I to też jest dosyć duży problem. To jest też takie coś, co powinno być zmartwieniem.
To prawda. SMS taki, jest wiele rodzin z czwórką, piątką dzieci, gdzie następuje fikcyjny rozwód. W tym momencie są świadczenia socjalne, 500+, plus alimenty wypłacane z budżetu państwa. Po co pracować? Ale trzeba uszczelniać system pomocy społecznej. Ja mam cichą nadzieję, że takich rodzin jednak nie jest bardzo dużo. Natomiast gdzieś rzeczywiście do takich sytuacji może dochodzić.
Podsumowanie efektów 500+ pokazało, że to nie jest rzeczywiście dominujący problem, że to jest drobny ułamek, a czwórka, piątka dzieci, nawet jeżeli troszeczkę się kombinuje, to jest co robić. Ja bym tam się tak bardzo nad tym akurat
zwłaszcza,
nie rozwodził.
Oczywiście jest maleńka grupa w tej, jak sądzę,
czwórka, piątka
grupie.
Dzieci, nawet jeżeli z powodu socjalu 500+, matka nie pracuje, to jest bardzo dobrze dla dzieci.
Ale nie za dobrze dla matki, bo ona później...
To zależy, za 1200 zł realizować się zawodowo
nie
też się nie da.
Za dobrze dla matki. Pamiętajmy o tym, że ta matka będzie miała świadczenia emerytalne i ich nie będzie miała.
Z wiekiem tak? Dzieci,
to posiadanie dzieci musi mieć swoje pozytywne konsekwencje, jeśli chodzi o emeryturę przyszłą. Musi
tak, ale czy kobieta będzie miała? Nie ma. W tej chwili właśnie nie ma. To jest taki paradoks. Mówi się, że coś jest dobre dla kobiety, pracy, natomiast potem w efekcie końcowym ona będzie miała głodową emeryturę,
bądź nie będzie. To jest dobre dla dzieci i to się przypuszczalnie gdzieś zgadza, natomiast co do matki, to
trzeba już znaleźć rozwiązanie w systemie emerytalnym, żeby z powodu posiadania dzieci kobiety miały świadczenia emerytalne.
Chciałabym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ponieważ wyczytałam to w tygodniku Solidarność zresztą, w artykule o tym, że nie taki znowu rynek pracownika, że jednak to bardzo niskie bezrobocie jest też efektem obniżonego wieku emerytalnego, ponieważ to część tych osób przepłynęła do systemu emerytalnego, co za chwilę też to będzie
naszym czeka nas poważne tąpnięcie, ale...
Ponieważ brakuje, z jednej strony brakuje rąk do pracy, z drugiej strony, bo jest
ręce pracy na emeryturze, tak?
Ręce pracy przepłynęły na emeryturę i teraz pytanie, gdzie one ostatecznie...
Ale to jest wielkie zadanie dla was, dla przedsiębiorców, dla pracodawców, dla firm zajmujących się rekrutacją, jak zagospodarować ten potencjał, ale pamiętajcie też, Polacy są strasznie przepracowanym i schorowanym społeczeństwem. Polacy pracują, są jednym z najdłużej pracujących, jeśli chodzi o ilość godzin w roku.
Mówi pan to do przedsiębiorcy, mogę się z tym zgodzić, jeśli chodzi o...
Ale chodzi o to, że nasz rynek pracy wypluwa schorowane społeczeństwo, które jest jednym z najdłużej żyjących w chorobie. A więc przechodząc na emeryturę, to są bardzo często schorowani, zniszczeni pracą ludzie. I to też jest trochę efekt tego, że każdy na tą emeryturę czeka. I myślę, że to z tego powodu...
Może w ogóle lepiej nie pracować?
To jest bezpieczne dla zdrowia. No, chociaż nie wiem,
nie,
właściwie...
Nie, ponieważ... ale to...
Nie żartujmy.
Traktuję jako żart, ale jeżeli Niemiec pracuje 1400 godzin, Francuz jeszcze mniej, a Polacy blisko 2000 godzin, no to przepraszam, jest ogromna przestrzeń i to ma swoje skutki zdrowotne. To ma swoje skutki
ale
potem
ja myślę,
jako...
że znowu wróćmy do tego, bo to jest wielkie zadanie społeczne, czyli zmiana stosunków w pracy. To znaczy to, że ten...
Tak jest, zwiększenie produktywności, inwestycje, bardziej innowacyjna gospodarka. No to jest ten kierunek.
To są tylko rzeczy. Ja mówię o systemach zarządzania, mówię o wiedzy, o głowie, która albo nakazuje coś ludziom, albo z nimi to uzgadnia.
Ale zarządzanie jest integralną częścią innowacyjnej gospodarki. Bez nowoczesnych form zarządzania nie ma dobrze funkcjonujących, szczególnie dużych, zaawansowanych firm. Więc...
Uważam, że uprzejmość jest dosyć starym wynalazkiem, a naprawdę pomaga.
Tak, ale czasami jej brakuje, to prawda.
I warto cały czas też o tym przypominać, organizować szkolenia.
Ale niektórzy zapominają i tak to niestety wygląda.
Mówmy o zwykłym chamstwie. No.
Tak, to czasami jest w naszym otoczeniu.
Ważnych stosunkach w firmach, z którymi my się spotykamy, nawet w bardzo dobrych firmach, gdzie się okazuje, że na przykład ta część administracyjno-projektowa dobrej firmy bardzo dobrze, wysoko ocenia relacje, a znowu ta część produkcyjna właśnie jest, masz nie gadać, robić, to jest twoje miejsce.
Jak nie, to mamy tutaj.
Co ma się dokładnie jest o 180 stopni z drugiej strony, jeśli chodzi właśnie o nowoczesne zarządzanie.
To jest ciekawe, że to się później odbija na tychże samych przedsiębiorcach i to jest jakimś kłopotem i w tym jako organizację pomagamy.
Dochodzi jeszcze kwestia też, przepraszam, jeszcze i już ten. Mamy dużo stref ekonomicznych. I tam na przykład zauważyliśmy proceder zmowy, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, żeby sobie nie podbierać pracowników. Co też odbija się na tym, że oni w końcu
nie
patrzą
ma realnej
poza tą
konkurencji,
strefę.
Tak?
Dokładnie tak. Przepraszam cię.
Ale jeżeli mówimy o tych nowoczesnych, wielkich firmach, one mają innego typu kłopoty. Dzisiaj od rana rozmawialiśmy z naszymi słuchaczami na temat tego, co planuje Facebook, a mianowicie pracę znajdzie 3000 osób i ta praca ma głównie polegać na monitorowaniu nielegalnych treści, na monitorowaniu napływającej mowy nienawiści, na dbaniu o pewne standardy dyskusji, którą prowadzimy. Powiedzmy szczerze, Facebook to już dawno nie jest tylko firma, tylko miejsce w internecie, ale tak naprawdę to jest miejsce, które ma ogromny wpływ na relacje społeczne, na nasze poglądy. Niektórzy twierdzą, że także na nasze wybory polityczne czy gospodarcze, którymi się kierujemy. Czy tak naprawdę 3000 osób w skali świata w firmie, która na serwisie, który ma nawet do 2 miliardów użytkowników, czy to w ogóle poprawi jakość, czy skończy się ta mowa nienawiści, czy ubędzie fake newsów albo takich treści, które są szkodliwe dla nas wszystkich, czy tak naprawdę Facebook coś robi, bo zarzuca się, że robił za mało?
Trudno mi jest ocenić, na ile ta skala jest odpowiednia do potrzeb.
Dopasowana, tak?
Rozumiem, że chodzi tutaj nie tyle o monitorowanie wszystkich po kolei wpisów, tylko tych zgłoszeń, które wchodzą. Takich jest tam taki krzyżyk, że można kliknąć, że ten post czy ten wpis jest niewłaściwy, kogoś obraża, coś tam robi. To było rozpatrywane rzeczywiście dość długo. Pytanie rzeczywiście, to jest dobre pytanie, tak? Czy to jest kwestia wizerunkowa? Zatrudniamy więcej ludzi, będzie lepiej, kochani. Nie martwcie się, będziemy szybciej reagować. Czy to jest rzeczywiste działanie biznesowe? Facebookowi nie opłaca się mieć zbyt dużo treści odrzucających innych użytkowników, bo wartościowym użytkownikiem dla Facebooka jest ten, który korzysta z jego usług, klika w te reklamy opłacane. Przecież Facebook żyje z czego? No, żyje z opłacanych reklam. Czyli przyciąga do siebie firmy, które uważają, że warto się pokazać w tym towarzystwie. I zresztą sama też jako firma korzystam z tego środka reklamy i reklamuję go póki co moim klientom. Natomiast to się oczywiście może skończyć w momencie, kiedy część użytkowników profili moich klientów powie: słuchaj, my z tego nie korzystamy, bo tam jest za dużo śmieci, mówiąc, czyli takich nieładnych wpisów, nieinteresujących, których nie mogę otworzyć przy dziecku, bo zaraz zaczną się zupełnie inne pytania niż te, co tam czytasz i tak dalej. Także myślę, że tutaj jest to część działania takiego czysto biznesowego. Nikt nie chce, żeby przed jego firmą leżały śmieci i każdy zatrudni kogoś do posprzątania ich.
No tak, Facebook uruchomił takie narzędzie jak taka relacja live. I myślę, że z tego powodu też dużo kłopotów go spotkało, ponieważ tam okazało się, że ludzie nagrywali samobójstwa.
Czy
morderstwa. I to rzeczywiście było, no, jako firma, no to podejrzewam, że no, żadna firma by nie chciała być z tym kojarzona. Więc myślę, że to taki absolutny, konieczny wręcz taki sposób na zabezpieczenie tych treści, które gdzieś się tam pojawiają. Czy dużo, czy mało, trudno powiedzieć. No, Facebook działa w tylu krajach, że nie wiem, te 3000, to gdyby podzielić na te kraje.
Języki, no to jeszcze podzielić, tak, to wychodzi może kilkanaście
tak,
osób na kraj.
Tak, właśnie pytanie, ile będzie takich osób w Polsce. Natomiast rzeczywiście, że będą sprzątać na tym Facebooku, to myślę, że to też jest fajne.
Facebook niestety ma poglądy polityczne i tych zarzutów jest całe mnóstwo pokazujących, że pewne określone nurty, poglądy są ograniczane lub blokowane.
Pewne treści
inne
znikają szybciej,
promowane,
drugie wolniej,
dokładnie,
tak?
Więc ja nie wiem, co te 3000 osób miałoby robić, ale ja nie spodziewam się wielu dobrych rzeczy na Facebooku, choć z Facebooka korzystam. Zresztą my tutaj, tak jak jesteśmy w tym studio, też jesteśmy wszyscy sfacebookowani i temperatury naszych sporów facebookowych nieraz są dużo bardziej gorące niż
ale
tutaj.
Ale zawsze kulturalne.
Nie no, jak spotykamy się, serdecznie witamy i myślę, że to jest okej. Okay. Natomiast spieramy się dosyć mocno. Ostrożnie trzeba z tym narzędziem.
Tak.
Ja osobiście byłabym zwolenniczką takiego przezroczystego kosza na śmieci. To znaczy, żeby było widać, co zostało wyrzucone. Jak ktoś kocha się taplać w śmieciach, niech sobie obejrzy, czy to jest z powodu politycznego, czy obrzydliwych słów, czy jeszcze jakichś innych treści, proszę uprzejmie, ale musi mieć świadomość, że wchodzi do kosza na śmieci i tam właśnie się znajduje. I myślę, że to byłaby ta chyba dosyć dobre środek, rozróżnienie tak. I też takie odparcie zarzutu cenzury, czy to politycznej, czy innej.
To zawsze jest pytanie, jak zabezpieczyć ten kosz na śmieci, żeby tam nie weszły dzieci, nieletni.
Naturalnie, to jest kolejny problem, jaki trzeba by było rozwiązać.
W ogóle problem z internetem, tak?
To jest w ogóle problem z internetem i no, moje dziecko jest w takim wieku, że już no, powinno nauczyć się i uczy się korzystać. I na razie mamy wspólny profil, to znaczy mamy ten sam, żebym też mogła ją wspierać. Co prawda są z tego powodu różne wesołe rzeczy, to znaczy polecane dla mnie filmy to obecnie filmy dla 9-latków. Natomiast rzeczywiście ona się uczy powoli i też widzę tak, jak jest ostrożniejsza, jak zapyta. To też jest ciekawe, no ale też mieliśmy i my jako rodzice sporo rozmów i w szkole sporo spotkań na temat tego, co może dziecko spotkać, ale nie od takiej negatywnej strony, tylko uczenia, jak wyszukiwać te dobre i właściwe treści.
Tak, bo to rzeczywiście ludzie nie potrafią korzystać z tego narzędzia i mam wrażenie, że część ludzi się boi, dlatego nie korzysta, bo słyszy, że no ten Facebook to już wszystko tam jest i w ogóle.
Sodoma i Gomora.
Sodoma i Gomora, tak, w ogóle. Część osób po prostu wrzuca jak leci, wszystko nie patrząc i tutaj też taki mój apel osobisty dla rodziców, że rzeczywiście czasami widzę, jak chwalą się swoimi pociechami. No świetnie. Znam tych ludzi, znam te dzieci, ale myślę, że naprawdę za parę lat dziecko nie chciałoby zobaczyć tego zdjęcia w sieci.
Był już nawet proces o to.
Albo ośmieszające.
W sieci nic nie ginie.
W sieci nic nie ginie. Na dodatek może się okazać, że za parę lat to dziecko będzie z tego powodu gdzieś tam wyśmiewane. Naprawdę apeluję o taką rozważność. To, co my wrzucamy, to wrzucamy na swoją odpowiedzialność, ale nie wrzucajmy zdjęć dzieci albo opisów, nie wiem, kłótni, bo też takie widuję. Naprawdę i zastanawiam się, co ten rodzic ma na celu, ośmieszyć własne dziecko. Naprawdę, takie rzeczy też
tak?
widzę. Tak, naprawdę.
No to się wydaje zabawne, ale dla dziecka już później nie, prawda?
Za kilka lat ten aspekt zabawności odpadnie i będzie tylko zapis czegoś, co się wydarzyło. A jeżeli mówimy, zeszliśmy już z rynku pracy, ale mówimy o kwestiach kulturowych czy kulturalnych. Unia Europejska, Parlament Europejski chciałby, żeby na e-booki zmienić VAT. Teraz jest rekomendowana ta stawka podstawowa, czyli w Polsce jest to 23%. Europosłowie chcą, żeby było to nawet zerowa stawka, czyli zupełnie promocyjna, żeby upowszechnić czytelnictwo. Czy to jest krok w dobrym kierunku, czy tak naprawdę te dane statystyczne, które czasem przerażają, że 46% Polaków nie czyta żadnej książki rocznie, czy po obniżeniu cen e-booków, bo zakładam, że niższy VAT to niższe ceny, a pośrednicy nie zgarną wszystkiego do swojej kieszeni, czy by się okazało, że jednak trochę więcej czytamy?
VAT powinien być niższy i jeden i tyle, a nie jakieś tam różnicowanie. Bo to w konsekwencji zawsze potem zależy od decyzji polityków. Jedni są dadzą niższy, przyjdą inni dadzą wyższy. Powinien być znacząco niższy i jeden.
Tak, absolutnie. Znaczy tak, po pierwsze, zgadzam się tutaj. Tak, że
z kolegą związkowcem.
Tak, zgadzam się. Nie zawsze się zgadzam, ale mam do tego prawo. Tym razem się zgadzam rzeczywiście, że bardzo dużo nieporozumień powoduje różnicowanie VAT-u. I mówię to jako przedsiębiorca. Tak? Dla mnie to też olbrzymi kłopot, kiedy ja muszę za każdym razem pytać się księgowej, jaki naliczyć w tym momencie VAT, bo jest zróżnicowany. Tak? To by o wiele ułatwiło. Mam nadzieję, mam wrażenie też, że na pewno by było powodem tego, że byłoby mniej kombinacji w sprawie VAT-u. No, bo,
no ale póki co to chcemy skomplikować trochę ten system. Natomiast, ale czy e-booki
natomiast
promować?
Jestem absolutnie za e-bookami, żeby rzeczywiście był zdecydowanie mniejszy VAT, a wręcz zerowy, jeśli jest taka opcja. Powiem dlaczego. Po pierwsze, sama kocham e-booki. To taka prywata. Czytam namiętnie, więc nawet w torebce mam tutaj czytnik, więc korzystam. Ale tutaj absolutnie żartuję w tym momencie, natomiast chodzi o to, że książki mają zdecydowanie inny VAT niż e-booki mają traktowane jest jako usługa online.
Tak.
I słuchajcie, to jest po prostu zwyczajnie w świecie niesprawiedliwe. To jest przepraszam, to takie moje poczucie, absurdalne. Tak?
To jest absurdalne z jednej strony, z drugiej strony niestety kompletnie nie wierzę w to, że jakiekolwiek ruchy na VAT-cie, jeśli chodzi o ceny książek, podniosą czytelnictwo.
No i tak optymistycznie było i Alina Geniusz zabiła ten optymizm.
Ja obiecuję, że będę więcej czytała, jak tylko...
To trochę wynika, może znowuż to doświadczenie szkolne, przykro trochę powiedzieć, ale kiedy z moją córką przebijamy się przez niektóre lektury, to one są po prostu nudne. To są zestawy książek.
O czym my mówimy, jak moje dziecko...
Moje, do czytania.
Moje dziecko mi przekazało informację, że jedną z lektur nie będą czytać, tylko właśnie będą w klasie słuchać z e-booka.
No ale czekamy na ten niższy VAT. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk dzisiaj gościli Marek Lewandowski, Alina Geniusz-Ciuchnińska i Małgorzata Tobiszewska. A ja dziękuję bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję bardzo.